Halo?
Halo, dzień dobry panu. 357 to jest taki numerek odcinka. Dzisiaj jest US Podcast. Witam serdecznie. To ja, Wojtek Wiman, a ze mną jest Paweł Orzech.
Witaj, Wojtku, serdecznie, cieplutko. Słuchaj, Wojtek, ja mam w ogóle taki pomysł, żebyśmy zrobili taki odcinek Speedy. W sensie nie, że jakby spokojnie. Wiecie, widzicie, ile on ma, trwa, więc to nie jest tak, że on jest krótszy. Ale ja przebiegnę przez wszystkie ogłoszenia duszpasterskie, bo mam ich parę.
Dobrze.
Bardzo szybkie. Bardzo szybkie będą.
Bardzo
po pierwsze,
proszę.
Pamiętajcie, sklep.isus.pl. Macie jeszcze 2 tygodnie na to, żeby wybrać sobie produkt waszych marzeń. My oczywiście... co? Dobrze powiedziałem. My oczywiście zbieramy zamówienia, tak jak mówiłem, do 7 lutego. Chodźcie, kupcie sobie coś ładnego i będzie super. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to nie powiedziałem tego w poprzednim odcinku, bo chyba wtedy jeszcze tego nie było, a teraz już to jest i wysłałem to też w newsletterze. Otóż na Patreonie, czyli w miejscu, gdzie możecie zostać naszymi patronami, pojawiła się nowa metoda płatności. To znaczy jest opcja płatności na rok z góry. Jest to taki feature. I teraz ten feature jest o tyle fajny, że przy czymś takim dostajecie oczywiście dostęp na rok z góry do progu, który sobie wykupicie, natomiast dostajecie też 15% zniżki. I teraz my niewiele zrobiliśmy, bo jedyne co to ja powiedziałem Wojtkowi: ej, Wojtek, jest taki feature, a Wojtek mówi: okej, no to fajnie, to może włączymy. I jakby maksymalna zniżka, jaką możemy dać, to jest 16%. Ja bardzo nie lubię nieokrągłych tych, więc zrobiłem 15%. W sensie naprawdę, to jest jedyny powód, dla którego zrobiliśmy 15%.
No, wiesz, nie można, dlaczego miałbyś siebie samego torturować?
Tak, w sensie naprawdę bym się bardzo źle czuł, gdyby to było 16, bo to jest takie nieokrągłe, no nie? Mhm. Jak robię na przykład głośność na telewizorze czy coś takiego, to też zawsze są to wielokrotności dwójki.
Hej, ale to ja też tak mam. W sensie no. Na telewizorze zawsze albo właśnie parzyste, przynajmniej. To oczywiście w zależności od skali, ale jeżeli na przykład skala jest od 0 do 100, to zwykle jest to piątki. Pełne dziesiątki. Nawet.
O, widzisz. No trochę jesteś szalony. Nie, no ja piątki raczej. Czyli piątki zera, nie? Że co 5, bo mimo wszystko sprawdziłem, że tak około właśnie 10-15 to jest taka dobra głośność na tym telewizorze, żeby sobie spokojnie... Tak, więc Patreon na rok z góry. Zapraszamy serdecznie. Dobra, to były takie ogłoszenia duszpasterskie związane z podcastem. Wojtek, ja mam jeszcze jedną prywatę. Widzisz? Może prywatne, tak dużo powiedziane. Wojtek, bo ja nie wiem, ty wiesz, bo ja tobie to powiedziałem, ale ja myślę, że mogę to powiedzieć w podcaście. Otóż ja bardzo długo nie korzystałem z Instagramu.
No, tak.
I od jakiegoś czasu...
To się zmieniło?
Trochę się to zmieniło, to znaczy od jakiegoś czasu wrzucam jedno zdjęcie dziennie. Tak jak Wojtek wie, pokazywałem mu, siedzę na bibliotece 150 prawie zdjęć, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Nigdy nie ujrzały światła dziennego, więc ja w ramach takiej zabawy nie jestem na Instagramie dużo, w sensie nie robię codziennie story i tak dalej, natomiast codziennie wrzucam jedno zdjęcie z mojej biblioteczki. Tych zdjęć pojawiło się już sporo. Myślę, że warto w ogóle sobie tam nawet przeskrolować troszeczkę do początku roku, czy nawet do roku poprzedniego, bo te zdjęcia całkiem przyjemne są i ładne.
Potwierdzam, mi się podobają. Co prawda nie lajkuję, bo już nie wchodzę na Insta, ale...
Tak. Ja to rozumiem. Ja każdego lajka Wojtek czuję.
Doskonale, o to chodzi.
Tak, więc oczywiście zachęcam do tego, żeby sobie kliknąć follow albo sobie zobaczyć zdjęcia, bo są bardzo ładne i są różne. W sensie Warszawa, Poznań, Londyn, Neapol, albo jakieś kwiatki, albo jakieś w ogóle widoczki i tak dalej, więc polecam serdecznie, żeby rzucić okiem. Ja tam sobie będę jeszcze codziennie wrzucał, przynajmniej przez kolejne 3 miesiące. Tak, i to właściwie tyle było z takich duszpasterskich ogłoszeń. Podoba mi się na tym Instagramie wrzucanie tych zdjęć. Nawet opisu do nich czasami nie daję. Ale jakoś tak...
To jest ciekawe w ogóle, że... Ale jakby to pokazuje jakby, że wrzucanie, tak? W sensie, czy ty konsumujesz też Instagrama jakoś bardzo? Bardziej niż wcześniej, czy...
No tak wiesz, w sensie jak wrzucę zdjęcie, to zrobię z 4 scrolle na timeline'ie, tylko jeśli mam być szczery, Wojtek, tak absolutnie szczery, przed Bogiem i przed sobą i przede wszystkim innymi, większość mojego timeline'u to są wywiórki.
Okej. Okay. Bardzo ja to jest dziwny fetysz, ale okej.
Okay. Bo ja obserwuję hashtagi z wywiórkami. Hashtag z wywiórkami, na którym jest 4 540 871 postów, Wojtek. I może wchodzę częściej w interakcję ze zdjęciami wiewiórek niż kogokolwiek, kogo obserwuję. Przez co Instagram wrzuca mi cały czas zdjęcia wiewiórek. Ale jest mi też ciężko jakby powiedzieć, że to jest coś złego, bo ja lubię zdjęcia wiewiórek.
No wiesz, no, są tacy ludzie, teraz, no ja teraz, nie jestem turbofanem, ale...
Oczywiście, teraz mam tak, widzę na swoim Instagramie Memes The Office.
Dobrze, akceptuję to.
Potem antisocial meme jakiś, zdjęcie z Londynu i wiewiórki. I wiewiórki. O, jaka piękna wiewiórka. Szara. Wiewiórka
i rozumiem,
brązowa.
Że wiewiórka to nie jest kod na content, na przykład niebezpieczny no, w pracy, jak to się mówi.
Nie. Wiewiórka to jest, Wojtku, wiewiórka. Ja może zrobię, żeby było troszeczkę łatwiej. Wyślę ci, Wojtku, w tym momencie screenshota z mojego feedu, żebyś mógł powiedzieć, co widzisz. Ja ci wyślę jeden screenshot, drugi zaraz obok jest.
No widzę wiewiórkę. I to nie jest kod na not safe for work. To jest absolutnie safe for work.
Zobacz, jak ona sobie ładnie... Albo zobacz tutaj, popatrz to. Kurde, naprawdę mam dużo tych wiewiórek. Zobacz to, jak mama wiewiórka przytula dziecko swoje. W sensie całuje. No zobacz.
Super. Ale jakby taki Instagram to jest dobry Instagram.
Tak. Obserwuję też parę kont z wiewiórkami. Więc... Emma jest taka przepiękna wiewiórka w Niemczech. O czym my to mówiliśmy? A, no tak, Instagram warto mnie...
Warto cię obserwować, ale na twoim koncie nie ma wiewiórek.
Są.
Okej, cofam wszystko, co powiedziałem przed chwilą. Na twoim koncie są wiewiórki, warto je obserwować dlatego.
Jest jeden film, na którym witam się z wiewiórkami brytyjskimi. Podaję im dłoń.
Mówisz hello, a jak się mówi do brytyjskiej? Bo do naszej się mówi Basia. To tam ale się mówi Barbara?
One też reagują na Basia, jeśli mam być szczery. Chociaż ten filmik, który jest... A, dobra, mam ten. Ten filmik, który nagrałem, on był nagrany w Hyde Parku. I w Hyde Parku, na południu Hyde Parku jest coś takiego, że... poczekaj, Maps London wpiszę sobie i powiem ci dokładnie. Jest coś takiego, że... jest taki malutki fragment Hyde Parku, troszeczkę zamknięty, że tak to powiem, który o właśnie, on jest mniej więcej w tym miejscu, bo ja sobie tutaj otwieram mapkę.
Mam nadzieję, że zdjęcia i mapkę też podlinkujesz, co?
Tak, ja to podlinkuję. Słuchaj, jest takie jedno miejsce w Hyde Parku. Czy to jeszcze jest Hyde Park, czy to już był bardziej Kensington Gardens? Dobra, no chyba dobre miejsce zaznaczę, ale mogę się pomylić. W każdym razie jest takie jedno miejsce w Hyde Parku z taką... to się nazywa The Flower Walk w ogóle, żeby było zabawniej. W Hyde Parku. I to jest po prostu taka zamknięta ścieżka z bardzo dużo kwiatów. I jednocześnie jest tam bardzo dużo wiewiórek. I to jest takie miejsce, gdzie możesz sobie po prostu przyjść i jak będziesz sobie szedł, to po prostu wiewiórki będą do ciebie przychodzić, bo one są wspaniałe. Więc to jest to. Po prostu. To jest... I wrzuciłem oczywiście The Flower Walk. Jest podlinkowany w opisie odcinka. To nie jest chyba podlinkowanie do opisu odcinka, ale dobra. Okej, teraz podlinkowałem w opisie odcinka. Więc tam można wiewiórki zobaczyć, jest ich bardzo dużo, można je dotknąć. W sensie podobno nie wolno dotykać wiewiórek, bo można zachorować, ale ja dotykam wiewiórki.
Dlatego się izolujesz teraz, jak wszyscy. Tak, pamiętaj, że zaczęło się nietoperza, więc nie wiadomo, co tam...
Tak, a druga część dlatego, że przytuliłem wiewiórkę. Że jakby...
COVID-20.
Tak. 2021 Squirrel Edition.
Dokładnie.
Więc tak, wiewióreczki są wspaniałe.
Dobrze.
No, dobrze. To,
jedziemy dalej,
to
miał
takie
być szybki odcinek, mam wrażenie, że delayujemy
strasznie. Że są istotne. Nie, Wojtek, bo jeszcze nie powiedzieliśmy żadnego tematu, więc jeszcze nie zrobiliśmy żadnego deraila, bo nie było z czego.
No tak, faktycznie. Przecież nadal jesteś w części, którą można nazwać intro.
Tak.
Znaczy ogłoszenie parafialne dodatkowe.
Jeszcze mam jeszcze jedno ogłoszenie szybkie. nie piszcie do mnie, kiedy zrobię moje Raspberry Pi, bo jestem mężczyzną i jak powiedziałem, że zrobię, to nie trzeba mi co pół roku powtarzać.
Rozumiem.
Flex nadal nie działa jeszcze na Raspberry Pi, bo jeszcze, w sensie, jeśli mam być szczery, od momentu, kiedy podłączyłem, to nie uruchomiłem, nie, mam dalej zakładki otwarte w Chromie i nie dotknąłem tego.
Wow. No to miałeś ciekawy tydzień w takim razie.
W tym momencie, na tym etapie, Wojtek, to już ciekawy miesiąc, wiesz? W sensie, no tak. Tak serio. Bo ja kupiłem to przecież na początku miesiąca jakoś to przyszło.
Na początku miesiąca. To w połowie mniej więcej jakoś.
Wojtek, już ci powiem.
Bo ty masz problem z datami i umiejscawianiem rzeczy. Ostatnio nie. próbowałeś nas nauczyć GTA online i było bardzo ciężko z twoją precyzją. 12, no to jest początek rzeczywiście, totalnie.
12, dobra. Tak, no to w połowie miesiąca faktycznie zamówiłem i przyszło. No i no to ostatnie dwa tygodnie faktycznie nawet tego nie dotknąłem. Leży na biurku i jakby jak spoglądam za każdym razem, to mam coraz większe takie, wiesz, poczucie winy, że jest sprzęt, który został niezagospodarowany należycie. No ale trudno, w sensie zrobię to, naprawdę to zrobię, na razie mi się nie chce, naprawdę to zrobię.
Ja to przyjdzie ten moment. Zdarzają się takie momenty w życiu, że po prostu chcesz, ale... No ale siedzi, leży, czeka.
Ja odrzucam od siebie pracę po prostu, Wojtku, staram się po prostu, wiesz, no, nie... Praca jest dla ludzi biednych, nie? Tak ktoś powiedział. Nie, że to nie działa w ten sposób, dobrze o tym wiemy. Wojtek, w ogóle to taka propos GTA, o którym powiedziałeś, to faktycznie nie nagrywaliśmy wczoraj odcinka, dlatego że graliśmy w GTA Online. O tym będziemy opowiadać w najnowszym nagranym, który swoją drogą, tak jak nie wspominałem tego jeszcze chyba, czy wspominałem, że jest w wersji wideo. Możecie sobie zobaczyć, jest podlinkowany w opisie odcinka. Nagrany podcast w wersji wideo. Bardzo fajny odcinek wyszedł, myślę, że warto sobie go sprawdzić. I faktycznie najzabawniejsze jest to, my oczywiście będziemy o tym mówić w nagranym bardziej i dlatego nie chcę tego tematu teraz jakoś tak bardzo wykorzystywać, ale chcę tylko powiedzieć taką zabawną rzecz, że szczególnie w kontekście tego, że mieliśmy nagrywać wczoraj, nie nagrywaliśmy, że powiedzieliśmy w nagranym, że szukamy troszeczkę gier, które moglibyśmy grać z znajomymi, ale raczej takich darmowych, raczej takich, które są
platformowe,
w Game Passie, tak dalej, tak. Po czym nagle wszyscy kupiliśmy GTA 5, 8-letnią grę na Xboxa, wszyscy jeszcze kupiliśmy, żeby było zabawniej, te wersje... Jak to się nazywałem? Premium, coś tam, Shark.
Coś tam to takie... z pieniędzmi.
Tak, te, które dają najwięcej pieniędzy, jak... tak, dokładnie, te, które dają najwięcej pieniędzy w grze i gramy w GTA Online i to jest w ogóle fenomenalne, że to się dzieje. Mówię, pogadamy o tym w nagranym, więc jeśli będziecie zainteresowani, to dajcie follow na nagranym, ten temat pewno prędzej czy później się pojawi, więc będziecie mogli sobie posłuchać, natomiast no... cóż, sytuacja jest była zabawna. No, wczoraj to było takie, Wojtek do mnie dzwoni, mówi, nagrywamy? A możesz znaczy, grać?
Przepraszam, ale to ty dzwoniłeś, zacznijmy od tego.
To ja dzwoniłem. To jest zabawne, bo to było połączenie właśnie z tych, nie mogę teraz rozmawiać, bo gram w GTA, ale to ty dzwonisz. To dokładnie, to się dokładnie wydarzyło.
Dokładnie tak było, ale myślę, że dzisiaj jest lepsza energia, więc dobrze, że przerzuciliśmy to na dzisiaj. Ja mam w ogóle bardzo dużo tematów, Orzeszku.
Dobrze.
Mam dużo tematów i chciałem się nimi podzielić, bo uczestniczyłem w takim bardzo ciekawym wydarzeniu i w sumie się w ogóle nie spodziewałem, że mnie to zainteresuje, a jednak mnie zainteresowało, bo nagle, ja to wiesz, Twitterowiec jestem, więc odpaliłem sobie apkę i zobaczyłem na górze, że w miejscu, gdzie są te flicy, z których ostatecznie nie korzystam, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o nich w odcinku i było takie, wiesz, żeśmy rozważali, czy a może te flicy, może ten, ale tak ani ja nie oglądam, ani nie robię, więc no ale może to nie jest po prostu czas na jakieś takie tego typu aktywność w internecie. Lepiej robić kanał na YouTubie. Dziękuję za suby. Subskrybujcie oczywiście.
A ja będę chciał o nim porozmawiać oczywiście w After Darku, bo jestem bardzo ciekawy, będzie wywiad z ciekawym człowiekiem. Wojtek nam opowie, skąd pomysł na kanał, czy ma zamiar na nim zarabiać. Czy te wszystkie standardowe pytania, które zadaje się YouTube.
Ile się zarabia na YouTubie?
Ile się Wojtek zarabia? No. To żeby się dowiedzieć, ile się zarabia na YouTubie, zasubskrybuj na Patreonie Jesus tak After Dark. Jest. Wystarczy tylko $2 miesięcznie do tego, żeby otrzymać dostęp do naszych dodatkowych odcinków.
Albo rocznie wykupić 15% taniej.
Natomiast... Dobra, no to...
No. Natomiast właśnie tam w miejscu Flitzów pojawiło mi się coś zupełnie nowego, czego wcześniej nie widziałem i okazało się, że to jest ta nowa funkcja, o której Twitter już pisał jakiś czas temu, że pracują nad Twitter Spaces. To jest i tak jakby z opisu trudno mi było jakby zrozumieć do końca, o co chodzi. To znaczy jest to trochę pokój w pewnym sensie, do którego ludzie mogą wejść i posłuchać, co inni mówią. W takim sensie, że to jest takie forum audio, w pewnym sensie rozmowa, ale tak naprawdę nie każdy może mówić w tej rozmowie, że tam jest jakiś taki system moderacji, że jeżeli dołączasz, to musisz najpierw zgłosić chęć wypowiedzenia się i jakiś moderator udziela ci głosu. I mówi, jakby dopuszcza ciebie jako użytkownika do osoby, która może mówić generalnie. Mhm. I jeżeli cię dopuści, to wtedy już możesz faktycznie coś powiedzieć. I akurat ten Twitter Spaces, ten space, czyli to miejsce de facto, było organizowane przez między innymi przez Kaivona, który jest w Twitterze dość...
Chief Product Owner chyba jest.
W ogóle niesamowita jest jego historia, bo przecież on stworzył Peryskopa i jakby on od momentu, kiedy Peryskop został kupiony przez Twittera, dołączył do ekipy Twittera i normalnie awansował po prostu bardzo, bardzo szybko i rzeczywiście jest teraz jedną z ważniejszych osób tam, co jest w ogóle zaskakujące. Znaczy nie jest zaskakujące, bo ziomek jest ogarnięty na maksa, ale w sensie to śmiesznie się obserwuje taką historię, że przyszedł w ogóle z firmy zewnętrznej, nie? I to Twitter Space było zorganizowane na temat właśnie tej funkcji, więc ludzie dzielili się swoimi doświadczeniami, bo oczywiście ta funkcja jest w tej chwili w wersji beta, nie każdy ma do niej dostęp. Beta będzie rozszerzana niedługo, więc tam można śledzić Twitter Spaces na Twitterze właśnie i ewentualnie w jakiś sposób poprosić o dostęp. I jakby to właśnie ja tu chcę nazwać trochę forum, ale takim wiesz, forum na zasadzie jak za starożytnych czasów, nie? Czyli przychodzi się na jakieś wydarzenie, w pewnym sensie może nawet w dzisiejszych czasach powiedzmy, że konferencje i mamy jakiś tam speakerów, możemy sobie posłuchać i ewentualnie podnieść rękę i samemu coś skomentować. I to w ogóle był format, którego ja w internecie wcześniej nie miałem okazji spotkać, bo oczywiście, że tak zwane pokoje audio, no to nie jest nic nowego, bo mamy to na Discordzie chociażby i właśnie trudno mi było zrozumieć, jaka jest różnica między Twitter Spaces a Discordem, bo mówię, no dobra, robią Discorda na Twitterze i tyle, nie, jakby nic więcej, ale okazuje się, że rzeczywiście tam jest ten element moderacji, który na Discordzie oczywiście też można jakby wdrożyć, bo można tam różne rangi poustawiać ludziom, wiesz, ale jakby no, jest to troszeczkę inny poziom, bo też Discordowe konto trzeba mieć, trzeba wejść na konkretny serwer i jeszcze dodatkowo do konkretnego pokoju, więc tutaj troszeczkę jest inny model. Tutaj na Twitterze działa to tak, że jeżeli ktoś z osób, które ty obserwujesz, zorganizuje tego typu wydarzenie lub w nim uczestniczy, no to ono się pojawi tam na górze obok Flitzów, więc będziesz mógł też do tego wydarzenia dołączyć i pracują teraz oczywiście cały czas nad nowymi funkcjami, czy te pokoje mają być cały czas otwarte, czy można założyć zamknięte i zapraszać ludzi po prostu przez linka, to już jest, wiesz, jakieś tam dodatkowe rzeczy. I ten format istnieje też w internecie w troszeczkę innej formie i o tym też słyszymy coraz częściej. Nie wiem, czy ty też w swoim internecie widzisz, że bardzo często słyszy się o nowej aplikacji, która się nazywa Clubhouse. Słyszałeś o niej?
Nie.
Czy nic? Okej. Okay. No to Clubhouse też w tej chwili jest w jakiejś tam takiej fazie, powiedzmy, że beta, ale jakby aplikacja już istnieje, można ją zainstalować na telefonie, natomiast...
Czy to jest Product Management for Software?
Nie. To jest... Kurczę, musisz sobie to...
Social app, drop-in audio chat, okej.
Okay. To, drop-in audio chat, dokładnie tak. I oni byli z tym pierwsi, bo jak Twitter powiedział, że robi Spaces, to wszyscy od razu mówili, aha, czyli robicie swojego Clubhouse'a, nie? Więc jakby to ewidentnie było pierwsze. No i Clubhouse w tej chwili jest tylko na zaproszenia, więc no ja zaproszenia nie mam, więc no to nie jestem w stanie, wiesz, zobaczyć, jak ta aplikacja wygląda. wygląda, ani jak ta funkcja działa. Natomiast widziałem na swoim Twitterze, bodajże Frotograf tweetowała o tym, że ma dostęp do Clubhouse'u i ma kilka jakichś tam swoich własnych wniosków. I jeden z nich był ciekawy i ja po tym pierwszym spotkaniu z Twitter Spaces mam bardzo podobny. To znaczy, że oni cały czas pracują nad moderacją, w sensie no, jakby kontentu, no bo bardzo trudno jest wyłapywać z audio na przykład, że ktoś jest, wiesz, no, puszcza, nie wiem, jakieś rasistowskie treści albo mówi o rasistowskie rzeczy i tak dalej. No jakby trudne jest to technicznie do zrobienia. Muszą ludzie reagować na to i w jakiś sposób wyrzucić daną osobę z pokoju i tak dalej. No, pracują nad różnymi rozwiązaniami i narzędziami i Clubhouse też ma, walczy z tym i faktycznie nad tym pracuje. Natomiast zarówno Frotograf, jak i ja miałem takie poczucie, że wow, że te dyskusje są bardzo dobrze moderowane. To znaczy, że ludzie, którzy są u głosu, mają ten głos udzielony, faktycznie mówią, nie przerywają sobie, mówią spokojnie, wyraźnie, wiesz, jakby to było bardzo zaskakujące. Naprawdę byłem w szoku i wygląda na to, że w Clubhouse jest bardzo podobnie. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że jakby ten format i ten sposób komunikacji jest w tej chwili świeży, więc ludzie są tacy, wiesz, troszeczkę ostrożni z wykorzystaniem tego. Zwykle tak jest, jak przychodzi coś nowego. No chyba, że zakładamy polski serwis społecznościowy jak Alkibel, Alkowa czy inny alkohol, no to tam oczywiście pojawiają się od razu trolle, no bo jakby to jest dla nich najlepsze miejsce działalności, jakie może być. Natomiast właśnie wracając do tego, do tych takich pokojów audio, które ja bym właśnie raczej chyba bliższe to jest takiej audiokonferencji niż pokojowi, do którego po prostu tak wchodzisz, chociaż podejrzewam, że jakby wykorzystanie tego w taki bardziej fun sposób też będzie możliwe i jak najbardziej ludzie będą mogli z tego korzystać. Zresztą znowu, na Telegramie do kanałów też można dołączyć de facto teraz.
Ile razy z tego skorzystaliśmy? No. Najlepsze jest to, że mamy nawet taką grupę, gdzie to jest rzecz, z której moglibyśmy w sensie skorzystać często, że moglibyśmy, mielibyśmy. Tylko Wojtek, jak ja widzę na przykład, że my na przykład z Andrzejem umawiamy się na przykład, żeby pograć w Rocketa szybko.
No.
To nie ma takiego Twitter, to, wiesz, na zasadzie to chodzi na czat na Telegramie, nie? Tylko jest takie, to Discord czy Xbox?
Oczywiście, no bo jakby ja to rozumiem, że wybiera się oczywiście narzędzia, które działają w tej chwili i nie ma potrzeby, wiesz, kombinowania z niczym innym. Szczególnie, że wydaje mi się, że wiesz, im więcej narzędzi, tym po prostu szukamy dla nich zastosowań. No, to telegramowe zastosowanie oczywiście, że można by było wykorzystać jako czat do gry, ale nie trzeba. No, skoro jest impreza xboxowa, no to po co kombinować, nie? No bo wtedy musisz mieć telefon obok, mieć drugie słuchawki, jakieś takie kombinacje, nie?
Nie, no wiesz, no właśnie Rocket jest o tyle, w sensie to jest bardzo dobry przykład, bo Rocket jest taką grą, gdzie na przykład my nie potrzebujemy audio. W sensie ja lubię ten dubstepik, który tam jest, ale bywały też przypadki, gdzie było hasło, no dobra, to Discord, bo nie chce mi się iść po słuchawki do Xboxa i siedziałem na telefonie, w sensie miałem telefon w kieszeni.
Aha, w ten sposób, uszach. Czyli nawet nie miałeś dźwięku z gry w ogóle, żadnych słuchawek, tylko no po prostu miałem, same, wiesz, no, słuchawki do gadania z
telewizora leciało jakoś tak po cichutku, nie?
Jasne.
Ale ja mam w ogóle pewien problem z takimi spaces, czy Clubhouse, z House Party miałem podobny problem.
No House Party znaczy, jest razem z wideo. Tutaj inne, jest właśnie ważne, inne, że, tak, że nie ma audio, nie? Znaczy tak, nie ma wideo, tylko jest audio.
I ja... To jest chyba w ogóle, ja mam chyba... To jest chyba w ogóle mój problem z treściami live. Takimi stricte live. Że ja nie do końca... Mój mózg nie działa już w ten sposób. Bo dla mnie... Bo jak
albo
treść
jeszcze.
Jest... Albo jeszcze. Chyba już, bo właśnie chcę zrobić coś takiego, że dla mnie treść live, że ktoś jest na przykład teraz live, to brzmi troszeczkę podobnie jak, no słuchaj, o 16:30 w telewizji leci Kevin sam w domu, nie? I musisz wtedy być przy telewizorze z dupą na kanapie, bo inaczej tego filmu nie obejrzysz. I dokładnie mam to samo z jakimikolwiek live'owymi rzeczami, czyli właśnie, czy to są Spaces, Periscope, czy tak dalej, że ja nie ma osoby, by dla której rzucę wszystko po to, żeby konsumować jej treści na live, bo ja, jeśli jest szansa, to ja wolę sobie te treści potem zobaczyć w swoim własnym czasie, nie? W sensie ja cierpię na różne rzeczy i siedzę długo i tak dalej, więc nie chcę mi się spać. I mogę, i na przykład o 3 w nocy nic tak nie wchodzi dobrze jak oglądanie live'ów, które po prostu się wydarzyły parę tygodni temu, po prostu to jest mój czas. Jest jedna osoba, dla której rzuciłem wszystko, żeby oglądać jej live'a.
No.
I to był Mark Rebier. Mhm. Ale z drugiej strony nie miałem dużo rzeczy do rzucania, bo to była godzina 18 czy coś takiego i to było takie, że a no dobra, w sensie rzucam to, że miałem cokolwiek w ogóle robić, po prostu bym siedział na kanapie i słuchał sobie, jak on mi śpiewa o piersiach.
Jasne, jasne.
Więc no, i to jest mój problem i dlatego też na przykład ja widziałem Spaces raz, się gdzieś u mnie pojawiło na Twitterze, że ktoś tam robił i mogłem dołączyć, tylko w ogóle co też było zabawne, za każdym razem kiedy dołączałem, żeby podgłaszałem telefon, to mi się apka wywalała, w sensie dokładnie w tym momencie, kiedy zacząłem podgłaszać, bo wchodzę i nie słyszę nic, no nie? Mówię, okej, kliknę podgłoszenie i jak tylko kliknąłem przycisk podgłoś, to od razu apka się wywalała. Więc, ale to dla mnie, wiesz, zupełnie to do mnie trafia, bo ja nie będę, bo jakby przywykłem do tego i jakby cały internet, Wojtek, tak działa też, jak zobaczysz, nie? Że wszystko jest on demand, a nie masz akcji, w sensie nawet gdybyśmy mieli, nawet gdybym streamował grę, no. To oczywiście jest tak, że ja się cieszę, że to jest live i że mogę mieć jakieś live interakcje z osobami, które będą tą grę oglądać w tym momencie, ale ja też mam świadomość z tyłu głowy, że to musi zostać zarchiwizowane, nagrane, wrzucone gdziekolwiek i tak dalej, bo jest milion osób takich samych jak ja, które po prostu, no, nie wyobrażam sobie tracenie publiki, ja wiem jak to brzmi strasznie, w sensie ja wiem jak to brzmi influencersko czy coś takiego, ale nie wyobrażam sobie tracić publiki dlatego, że wiesz, że i nie pokazywać tych treści, które wiesz, powiedzmy, że są dobre, dlatego, że ktoś nie przyszedł po prostu o godzinie 18.30 w piątek 13, nie? A jak, i to jest ten problem, i to jest, że to wszystko jest takie znikające, że jak nie przyjdę teraz, to tracę i jakby ja już mam wrażenie, że zawróciłem w FOMO, w sensie, że już jestem na drugim poziomie ironii w FOMO, to znaczy, że ja mam teraz takie FOMO, nie, że muszę być wszędzie i muszę wszystkiego słuchać, tylko mam coś takiego, że jeśli widzę, że mogę gdzieś nie dążyć, to nawet nie próbuję tego zrobić, wiesz o co chodzi? Że po prostu nie chcę sobie dodawać do głowy takiego czegoś, że mogę coś przegapiać, po prostu w ogóle podejmuję świadomą decyzję, nie? W ogóle mnie to nie będzie interesowało, w sensie przegapiam wszystko, dlatego, że nie będę po prostu dawał sobie stresu dodatkowego. Dlatego te spaces mnie dziwią w ogóle, nie? Ja nie widzę seksu w tym.
Znaczy widzisz, dlatego myślę, że to porównanie do konferencji jest akurat dobre, bo to jest trochę tak, że wiesz, jeżeli nie pojedziesz na konferencję, to...
Ale to jest impromptu, to konferencja to jest coś też innego, no nie? Jak masz inny setting, a to jest na zasadzie coś takiego, ej, szybko, jest teraz dyskusja, gdzie Wojtek obraża papieża, nie?
Teoretycznie, bo można to oczywiście, wiesz, wszystko zaplanować wcześniej, powiedzieć, że hej, będziemy robić to o tej godzinie, wiesz, jakby no, można
czy możesz to nagrać? Też... Czy możesz to nagrać? Czy możesz
z poziomu aplikacji chyba jeszcze nie, ale no, wiesz, podejrzewam, że jakbyś się podłączył z komputera, no to żaden problem, można to nagrać, ale jakby ja wiem, nie ma takiej funkcji. No. Rozumiem twoje poczucie, jakby dlaczego, natomiast dla mnie, moim zdaniem, jakby w internecie jest miejsce na wszystko, nie? W sensie są tacy, którzy będą chętnie z tego korzystać i będą o tym rozmawiać.
Serwis ze zdjęciami chomików.
Słucham?
Serwis ze zdjęciami chomików.
Też chomików lub wiewiórek. Natomiast rzeczywiście jest trochę tak, że faktycznie jest miejsce na takie rozwiązania i jest to świeższe podejście, w sensie, no wiesz, audio, no, nie odkrywamy go na nowo absolutnie, natomiast rzeczywiście tego typu podejście jeszcze w internecie nie istniało, a przynajmniej nie w takiej formie, nie? Więc dla mnie to jest ciekawe, bo w ogóle interesuję się tym wykorzystaniem audio jako takim. Podobało mi się to, że jakby to jest naprawdę effortless dla mnie, w takim sensie, że zobaczyłem, że coś jest, włożyłem sobie słuchawki do uszu, nie, no bo AirPodsy zawsze mam ze sobą i po prostu zacząłem słuchać. I było to po prostu takie... Ha,
pro?
Oczywiście, że pro, no,
czy
wiadomo.
To,
to ważne. Ale faktycznie wiesz, jakby z jednej strony można to traktować powiedzmy, że poważnie, że chcę być uczestnikiem, czy na przykład jestem speakerem w jakiejś tam spaces, nie? No to wiadomo, że wtedy muszę umówić się konkretnie na godzinę, ale takie wpadnięcie na chwilę i posłuchanie ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, oczywiście no, nigdy nie wiadomo, czy mają coś ciekawego do powiedzenia, więc to jest jakby, wiesz, no, chyba, że widzisz tam aha, są tam osoby, które znam, wiem, że chętnie bym ich posłuchał, to wejdę, nie? Więc jest to ciekawe, na pewno to jest jeszcze w tej chwili niedopracowane i jeszcze długa droga przed nimi, żeby to zrobić z tego coś ciekawego. Clubhouse, no przez to, że jest tylko na zaproszenia, no to wiadomo, że jest, wiesz, jakby no, mniej dostępny. Natomiast na pewno uważam to za bardzo ciekawy obszar rozwoju w ogóle audio w internecie i chętnie się będę temu przyglądał, bo jakby no kurczę, to jest coś, co może też nam w jakiś sposób, wiesz, pomóc, czy moglibyśmy coś wspólnie zorganizować tego typu i zobaczymy. A pewnie, wiesz, użyjemy raz i później już nigdy, bo tak często bywa. Natomiast to jest tylko takie otwarcie do tego, że bardzo ciekawe ruchy Twitter robi ostatnio. W sensie tak zaskakująco ciekawe, bo Twitter przez ostatnie lata był praktycznie martwy. W takim sensie, że wiesz, jak ja lubię odświeżać sobie aplikacje do zupdate'owania na telefonie, to Twitter czasem się na tej liście pojawia, ale 90% czy nawet 99% razy to jest po prostu bug fixes, nie? I nic w tej aplikacji się nie zmienia i to nie jest mój wyrzut do samej aplikacji, tylko po prostu Twitter sam w sobie jako firma no przeżywał taki stupor trochę, nie? W sensie, że wydawało się, że doszli do pewnego momentu jakiegoś rozwoju i nie za bardzo wiedzą, w którą stronę chcą pójść. Albo po prostu pracowali nad rzeczami, które działy się pod płaszczykiem, czego my nie widzieliśmy jako użytkownicy, ale no coś tam jednak się działo. No na przykład nowe API, nie? No to rzecz bardzo duża dla Twittera, dla tak dużego serwisu. Czy teraz zaczęli pracować nad tym projektem Blue Sky, który jest de facto jakby sposobem komunikacji międzyludzkiej, gdzie Twitter ma być tylko klientem, nie? Że jakby dochodzą do takiego momentu, w którym mogliby napisać protokół, którym my możemy się komunikować, wysyłać zdjęcia, tekst i inne rzeczy. Tak, troszkę tak. Natomiast korzystać z zupełnie różnych metod, to znaczy, że nawet wiesz, gdyby chcieli inni korzystać, to jest takie jak XMP do tekstu, nie? Czyli jest jakiś jeden standard czatowy i klienty do XMP są bardzo, bardzo różne, mają przeróżne funkcjonalności, ale zawsze ta baza jest taka sama. To znaczy, że jeden klient XMP prawdopodobnie może wysłać wiadomość do innego zupełnie klienta, który jest, wiesz, jakby zupełnie z kosmosu. Więc tu jest jakby podobny pomysł. Ten Blue Sky ma być tego typu protokołem, co jest też bardzo ciekawym projektem i też w powijakach na razie tylko ogłosili, że nad tym pracują, nie? Ale oprócz tego właśnie robią Spaces. Zrobili te flicy, no to już powiedzmy, że okej, trochę dogonili inne serwisy społecznościowe, jedni korzystają, inni nie korzystają. Mnie trochę smuci, że większość ludzi, z których ja obserwuję, jak patrzyłem na ich flicy, to udostępniali tweety, nie? W sensie robili tak naprawdę retweety de facto na flicach, co jakby trochę mnie odrzuciło od tej funkcji, bo uważam, że jakby to chyba można zrobić tam więcej, jakby wiesz, to inaczej z tego skorzystać, żeby to było ciekawsze. Natomiast dzisiaj w ogóle to też tętno pulsu gruchnęła wiadomość, że Twitter kupił Revue. Revue to jest Revue się pisze, tak. I to jest serwis do pisania i wysyłania newsletterów. I całkiem duże osoby też korzystają z Revue, na przykład Artur Kurasiński, nie wiem czy wiesz, ma taki dość duży newsletter, dużą bazę odbiorców i faktycznie wysyła co tydzień czy co miesiąc maila, no już nie pamiętam teraz, ale rzeczywiście bardzo dużo przeróżnych linków ze swoim komentarzem i ten newsletter jest mega długi i nigdy mi się nie chce go czytać, ale faktycznie powstaje i faktycznie...
Pozdrawiam Artura serdecznie.
Oczywiście. I korzysta z Revue, które jest bardzo przyjemnym systemem do w ogóle tworzenia newsletterów, bo bardzo fajnie jakby można...
My kiedyś z tego skorzystaliśmy, pamiętam, że...
Tak, coś tam było, ale już nie pamiętam do czego.
Coś chcieliśmy robić, ale jakoś to umarło. A teraz nasz newsletter jest na Tiny Letter, z którego pewno też zrezygnujemy, w sensie przejdziemy gdzieś na coś innego,
Ale może to... się okazać, że jakby wróci pomysł review, bo rzeczywiście on dzięki temu przejęciu przez Twittera, po pierwsze, ma wszystkie funkcje pro, które były jakby za paywallem za darmo w tej chwili. I biorą troszeczkę mniejszy procent, bo wcześniej review, jeżeli uruchomiłeś taką funkcję jak płatny newsletter, bo można było tak zrobić, że jeżeli masz konto, chcesz udostępnić swoim użytkownikom płatny newsletter, to review zabierało 6%, a teraz zabiera 5%, więc to zawsze
wow,
tam...
Wow, to tak jak my, jest 16%.
No, dokładnie, właśnie to mi się skojarzyło, jak o tym mówiłeś. Ale to dobra wiadomość dla ludzi, którzy chcą jakby korzystać z fajnego systemu do wysyłania newsletterów, bo on naprawdę jest bardzo przyjemny.
Ja pamiętam, w sensie... że to, co miał review takiego fajnego, to, że była apka na iPhone'a, z tego co pamiętam, gdzie po prostu mogłeś szerować linki do tej apki.
Tak.
I potem, jak się dało
sam
się do komputera,
z tego newsletter. No.
Tak, i jak się siadało do komputera, to się po prostu składało taki newsletter tak właściwie z bloczków. I to było o tyle przyjemne, że tworzenie tego newslettera potem wymagało tylko po prostu opisania tych bloczków. No, nasza forma naszego newslettera jest inna, bo ja sobie zdałem sobie z tego sprawę, że to ja piszę kurde listy do naszych subskrybentów.
To prawda.
Zupełnie to nie przeszkadza i bardzo to lubię, w sensie odnajduję się w tym i to, że prowadzimy taki dość niekonwencjonalny ten newsletter, to też jest może coś ciekawego na tym rynku. No ale to zawsze jest jakaś opcja, w sensie jakby dobrze, że w sensie ja mam wrażenie, że to będzie, że review będzie czymś takim dla newsletterów jak Anchor jest do podcastów.
Tak, ja też tak czuję. Zresztą on trochę taki zawsze był, ale po prostu nie udało im się przebić aż tak daleko. W ogóle wiesz co? Bardzo ciekawe jest to, że ta firma zatrudniała 6 osób. I to,
wow.
To dzisiaj, stary, to jest 6 osób. Siedziało w Danii gdzieś i po prostu zrobili sobie taki serwisik, nie?
Fenomenalne.
No, więc taka ciekawostka, więc jeżeli nie znacie, jakby zastanawiacie się, jaki system do newsletterów, to myślę, że review przez to przejęcie stał się na pewno takim łakomym kąskiem i warto z niego sprawdzić, czy to może być coś dla was, nie? No i Twitter oczywiście ogłosił, że będzie coraz więcej integracji z systemem, znaczy Twittera właśnie z review, że na przykład jeżeli jesteś autorem jakiegoś newslettera, to będziesz mógł mieć specjalny guzik na swoim profilu twitterowym, żeby się do tego newslettera ktoś mógł zapisać. Więc wiesz, tam troszeczkę tych integracji będzie, wszystko będzie jakby w ramach Twittera, więc...
To brzmi bardzo dobrze, w sensie to brzmi naprawdę nieźle.
No więc wiesz, jakby i to jest w ogóle... Dlatego o tym mówię, że te ruchy Twittera nagle stają się, wiesz...
Sensowne i racjonalne, o co chodzi?
Tak, tak, i on zupełnie wychodzi w tej chwili poza to ograniczenie 280 znaków wysyłania, wiesz, tekstu, zdjęć i tak dalej na samego Twittera, tylko zaczyna jakby... troszkę te łapki rozcierać coraz dalej i robi to troszeczkę inaczej niż Facebook. I to mi się akurat podoba, bo on nie zabija tych serwisów. Znaczy część oczywiście integruje i tak dalej, no i mają w swojej historii bardzo nieprzyjemne to, że zabili Vine'a, no zadra w sercu do dzisiaj i ona będzie i pewnie długo o niej będziemy pamiętać. Natomiast review na przykład zostaje, to znaczy, że ono będzie nadal istniało obok. Będzie można z niego korzystać nawet bez posiadania konta na Twitterze i to mi się bardzo podoba. Znaczy uważam, że tego typu podejście, jeżeli w tym serwisie rzeczywiście będą dodatkowe funkcje, które jakoś integrują go z Twitterem, nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli chcesz po prostu korzystać z review, plus jeszcze masz to, że jakby możesz korzystać z tych funkcji pro za darmo, no bo jakby teraz review jest częścią Twittera i Twitter może sobie pozwolić na to, żeby ten serwis niekoniecznie zarabiał na siebie. Chociaż i tak będzie zarabiał, to też jest zabawne, że ten review, wiesz, jest jednym z ciekawszych sposobów zarabiania, bo Twitter to tak cienko wszędzie ostatnio. Znaczy ostatnio, no ostatnio to nawet chyba im jest troszeczkę łatwiej, ale generalnie przez wiele, wiele, wiele lat bardzo im było trudno znaleźć sposób monetyzacji Twittera. Taki, który wiesz, utrzyma firmę bez żadnych wpływów z zewnątrz. Ale teraz coś tam już nie wiem, czy są na zero, czy już trochę zarabiają, ale faktycznie jest lepiej niż było kiedyś. W każdym razie bardzo, bardzo ciekawe ruchy Twittera w ostatnim czasie i bardzo dynamiczne też i to jest zupełnie odmiana od tego, co było kiedyś. Naprawdę, pewnie ostatnie 5 lat były praktycznie ciszą, a w ostatnich paru miesiącach po prostu wydarzyło się bardzo dużo ciekawych rzeczy. A, jeszcze w ogóle co ciekawe, oni kupili przecież niedawno serwis Breaker, który jest serwisem do podcastów. Więc tutaj wiesz, znowu widać, że idą szeroko, jakby nie boją się i faktycznie będą chcieli te miejsca, gdzie tworzy się content, ten content się jakoś dystrybuuje, żeby one były w jakiś sposób połączone z Twitterem. I myślę, że stoi za tym jakaś duża, duża, duża wizja, której ja na razie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale myślę, że dobrze się dzieje w Twitterze. To znaczy, że gdybym był inwestorem, to bym powiedział I like it, nie? W sensie dobrze, to chyba dokupię jeszcze trochę akcji, nie? W sensie naprawdę myślę, że to są dobre ruchy i jakoś tak nie wiem, no ja jestem oczywiście fanem, jestem skrzywiony na punkcie Twittera i może nie powinienem się wypowiadać, ale to jest moje ulubione miejsce w sieci, jako sieć społecznościowa, więc cieszy
chyba
mnie to.
Chyba na forum nie byłeś, byku.
Nie, no wiadomo, no forum to jest inna w ogóle, inna inszość. To jest troszeczkę, to nie jest sieć społecznościowa de facto, wiesz. No, to, czy dobrze się wybroniłem?
To jest jakaś społeczność, no ale tak. No,
jest to społeczność, ale no jakby wiesz co chodzi. Bo no. Nie będziemy brnąć w to tłumaczenie, bo jest oczywiście bez sensu. Forum najlepsze, wiadomo. Przepraszam, że tak powiedziałem. Tylko forum. Ale rzeczywiście Twitter jak najbardziej. Zresztą on jest, wiesz, bardzo fajnie zjadalny przez urządzenia mobilne i w ogóle no, to apka Twittera. Niektórzy nie lubią, ale ja uwielbiam. Uważam, że jest bardzo, bardzo przyjemna w korzystaniu i po prostu cieszy mnie to, że ten serwis się rozwija, że rzeczywiście nie zostawili broni i aktywnie walczą z Facebookiem, ale myślę, że to jest ważne. To znaczy, że Facebook naprawdę staje się, jest ostatnio cały czas na świeczniku, nie? Jakby cały czas ludzie z tego WhatsAppa uciekają, bo Facebook, nie? No, Mark Zuckerberg już jest malowany na najgorsze kolory, że jest po prostu szatanem i prawdopodobnie w piwnicy ma, wiesz, 15 małych dzieci, no bo wiadomo, że prawdopodobnie jest częścią kabal i deep state'u, więc no ludzie, którzy słuchają Q, idą gdzieś indziej. Może nie na Twittera, bo na Twitterze też ich trochę szkalują, ale generalnie wiesz, jakby no, Facebook nie ma zbyt dobrego track recordu w ostatnim czasie, więc dobrze, że Twitter jakby nie czuję, że jakby korzysta z tej okazji, bo to nie do końca to, bo ten plan na pewno był rozpisany dużo wcześniej. Po prostu jest szansa, że te dwie rzeczy się ze sobą zgrają i faktycznie więcej ludzi przyjdzie na Twittera, bo na przykład przyjdą z tych innych miejsc, nie? Bo korzystali z review, zobaczą, że Twitter ich kupił i może no to spoko, nie? Jakby podoba mi się to i może rzeczywiście założę na Twitterze swoje konto, bo mogą ludzie stamtąd też przyjść do mojego newslettera, nie? Więc jakby podobają mi się te ruchy, bardzo to jest biznesowo sensowne, chociaż w teorii może nie wydawałoby się tak na samym początku, ale uważam, że jak najbardziej jest to sensowne i będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie.
No i z tych rzeczy, których chyba nie powiedziałeś, Wojtek, to nie wiem, czy wiesz, że oni wypuścili coś, co się nazywa teraz, czekaj, bo ja sobie to znalazłem i przez przypadek, wiesz, jak to jest, zrobiłem na internecie, to jest Kayvon. Bo zrobiłem tak, że miałem coś otwartego, po czym...
Może mówisz o Birdwatchu, co?
Tak, właśnie powiedziałeś o Birdwatchu.
O, to nie powiedziałem rzeczywiście, no bo to raczej ja traktuję jako funkcję Twittera, nie?
Okej. Birdwatch będzie czymś takim po prostu, co będzie pozwalało zwalczać dezinformację na Twitterze w jakiś sposób, nie?
Tak, tylko że w formie takiej społecznościowej, to znaczy, że jakby...
Jak wszystko, co robili...
Decyzja o tym, czy coś jest fake newsem, będzie jakby głosowana w taki sposób, jak na Reddicie się daje, wiesz, łapeczki w górę i w dół. I będzie zupełnie oddzielne miejsce, jakby powiedzmy, że takie forum, gdzie będziesz mógł napisać notatkę do danego tweeta sam, nie? Jako użytkownik tego forum i właśnie dawać te tam plusy, minusy, jakkolwiek to będzie wyglądało i faktycznie jakby no, to społeczność będzie decydować o tym, czy coś jest fake newsem, czy nie jest, co ma no ma duży problem taki, że wiesz, no niestety, ale trolle mają to do siebie, że często występują w bardzo dużych liczbach i może się okazać, że wiesz, że ten Birdwatch troszeczkę muszą, na pewno będą musieli bardzo, bardzo mocno dbać o moderację to, i tam wiesz.
To czy ja mogę zrobić żart w ogóle, Wojtek, w kontekście a propos takich rzeczy społecznościowych, bo jest ta Albicla. Teraz uwaga, Wojtek, nie wiem, czy wiesz, że oni zrobili sobie konto społecznościowe no. na Twitterze.
Tak.
Które wyślę ci, Wojtek, i zobaczysz, czy zrozumiesz, dlaczego zobaczysz, czy zrozumiesz, co tu jest nie tak.
Tak, bo ja znam ten żart, więc, ale opowiedz.
Z racji tego, że Albicla było zajęte, a L wygląda jak I, to jest A, duże I, Bicla, jako nazwa użytkownika konta.
I najlepsze jest to, że ktoś jeszcze założył albicla.com, takie konto na Twitterze, i kłócił się z tą Albiklą i mówił, ej, ale to jest fejkowe konto, bo oni mają I zamiast L, uważajcie na fejkowe konto.
Ale wiesz, jakby ja bym temu kontu zaufał, bo widzę, że tu jest ewidentny fake, nie? Ale widzę też, że Telewizja Republika, hashtag włącz prawdę, oczywiście, wzmiankuje Albicle tą z I w środku.
No tak, no.
Wojtek, słuchaj, ja mam... Jezus Maria, to są straszne te internet, dlaczego to w ogóle? Konto w serwisie jest darmowe, nie pobieram żadnych opłat. W sensie, jeśli to jest claim, który musicie się reklamować, to może naprawdę słabo to wygląda. Wojtku.
A wiesz, że Andrzej Duda już założył konto na Albicla?
Tak, tak.
Jest Andrzej Duda 31.
Takie ma hasło?
Nie, tak. Takie ma nazwę użytkownika, bo było 30 wcześniej. I to nie jest żart, stary.
Papież 2137, co? To taka data, to jest jeszcze godzina śmierci? Nie, kurde, tyle jest kont papieży na tym serwisie.
No. Także tak, bardzo, bardzo zabawnie. Natomiast tam oczywiście pan Tomasz mówił, że tak, że będzie miał ostatecznie takie Andrzej Duda bez cyferek. No tylko, że wiesz, muszą to Andrzej Duda bez cyferek komuś zabrać. A jeżeli ktoś na przykład jest Andrzejem Dudą i tak się nazywa, to dlaczego, jakim prawem mieliby mu zabrać jego konto, które założył wcześniej? Wiesz, jakby tu jest tyle po prostu nieogarniętych rzeczy. To jest przerażające.
Bo tak ten Andrzej Duda, taki ładny ten. I zdjęcie takie K-popowe. I do tego w bio powinien mieć napisane walczę z ostrym cieniem mgły. W sensie i to
by było. O, zdecydowanie. To by wiadomo, było, że to jest oficjalne konto.
I on powinien napisać tylko wpis na Albici witam i powinien się nie odzywać, jak na prezydenta przystało. W sensie, wiesz, znika z internetu i tam też powinien tylko napisać witam i już zniknąć, więcej nigdy się nie pojawić.
Dokładnie.
Wojtek, ja miałem w ogóle taki, w sensie miałem taki krótki temat, który chciałem jeszcze wrzucić. Trochę się zastanawiam, czy mi się chce, że tak powiem, przez to przechodzić, bo ja miałem, bo przy okazji zmiany, o czym mówiłem w ostatnim After Darku, z tego co pamiętam, przy okazji zmiany na zasadzie, no, dropuję Spotify, to będę, właśnie, koniec Spotify, jutro. Wiesz, dropuję Spotify, wracam na Apple Music.
No.
To miałem też coś takiego, no to może zejdę z Chroma, skoro przechodzę na takie rzeczy, wiesz, że iPhone, no, w sensie, że Apple'owskie, to może bym Safari zainstalował, w sensie zaczął korzystać, szczególnie, że tam jest ten dodatek OnePassword, który teraz śmiga tak samo jak OnePassword X. No wiesz, miałem, motywacja była, chęć była w narodzie, Wojtek. Safari jest niestabilnym gównem, które się wywala co 15 minut i nie da się przeglądać internetu w tym. I niestety muszę powiedzieć, że przetestowałem też Microsoft Edge, wersję tą nową, bo ona wyszła i ona jakby wygląda całkiem nieźle. I to jest właściwie Chrome. Natomiast chcę powiedzieć, że wszędzie dobrze, ale na Chromie tylko wszystko działa. I ja nie, bo to jest straszne, ale to jest jedyna przeglądarka, gdzie po prostu jakby nie ma... I na przykład w Edge'u, mówię, Edge jest super, no nie? Ale wiesz co, wyobraź sobie te dwie rzeczy, z które mnie sprawiły, że nie mogą korzystać z Edge'a. Pierwsza jest taka, że Edge też ma grupy zakładek. Wiesz, co to są grupy zakładek, nie? W Chromie?
Tak, tak, już opowiadałeś o tym, jasne.
Tak, 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 no. I Edge też to ma, tylko że na Edge'u nie możesz ich zamknąć. Więc po prostu masz posegregowane, ale nie możesz ich zwinąć, więc jakby to bez sensu, w sensie po co mi to? Na Safari tego nie ma w ogóle, co też mnie denerwowało. I to był pierwszy problem, a drugi problem jest taki, Wojtek, w readerze nie ma opcji otwórz Microsoft Edge. Nie ma przycisku, żeby otworzyć Microsoft Edge, więc nie było takiego czegoś, że jak przeglądam RSS-y, mam teraz przycisk tylko jeden otwórz w Chromie i po prostu on mi otwiera to jako tab w Chromie. Ja sobie, wiesz, RSS-y jadę i mi się otwierają rzeczy w Chromie, a tutaj tego nie było, w sensie nie było opcji, ej, weź mi typie, otwórz w Microsoft Edge, no tego nie było. O, widzę, Wojtek, że znalazłeś bardzo fajny tweet, ja to oczywiście podlinkuję. I miałem mieć taką długą historię, w sensie przez chwilę miałem w głowie, że to będzie taka długa historia, dlaczego, co, jak, ale dochodzę do takiego wniosku, że nie chcę mi się tej historii opowiadać, bo ona nie ma sensu. W sensie nie ma sensu na takiej zasadzie, że ona się kończy tym, że wróciłem do Chroma, który po prostu, kurde, śmiga. W sensie to jest, wiesz, jakby ja próbowałem, dałem się wszystko i w ogóle i jakby... No wiesz, w sensie no,
rozumiem.
Wszystkie drogi prowadzą do tego, żeby jednak zainstalować Chroma i po prostu korzystać z przeglądarki, która śmiga. Jak to. Ale to, że Safari się tak wywala strasznie na Macu, to jestem w szoku. Tak naprawdę jestem w szoku. Bo to nie było takie wywalanie się na zasadzie raz dziennie mi się wywaliła, tylko ona mi się wywalała każdej godziny regularnie co jakiś czas, nie? I jakby ja wiem, że ja mam dużo zakładek, jakby jestem tego świadomym użytkownikiem. Natomiast no, mam też bardzo dużo zakładek w tym momencie otwartych w moim Chromie i wcale nie mam problemów z tym, żeby to, wiesz, że się nie wywala i działa dalej płynnie, więc no.
Rozumiem. To ja jeszcze chciałem na koniec, bo zostało nam 8 minutek, taką smutną historię trochę, znaczy smutną, to jest wiele historii, ale trafiłem jakoś, bo nie wiem, jakoś ten temat QAnon mnie...
Bo tak ja widzę, że ty jesteś zafascynowany w ogóle takim...
Wiesz co?
Tym, a ty chcesz może rozpocząć jakąś własną teorię spiskową.
Boże.
Wiesz, w ogóle ostatnio słyszałem najlepszą teorię spiskową w ogóle, Wojtek, jaka istnieje. Wyobraź sobie tak, uwaga. Uwaga. Świat cały jest rządzony przez stary, niekompetentnych ludzi.
O kurde.
Którzy ledwo dają sobie radę ze swoim życiem.
Naprawdę?
Uwaga, to jest jakby pierwsze. Po drugie, wyobraź sobie, że wszyscy, którzy żyją, jakby oni nie do końca wiedzą, jak działa dorosłość i też po prostu they are struggling i jakby próbują żyć, no nie?
Wow, no.
I nie ma nikogo, kto ma jakikolwiek plan na ludzkość i wszyscy po prostu biegają jak kury z uciętymi głowami i próbujemy jakoś nie umierać. Dobra teoria spiskowa?
To ja też nie usłyszałem. Ja myślę, że tu nie ma żadnego spisku.
W sensie, znowu, tak samo jak powiedziałem o FOMO, to ja mam wrażenie, że to jest teoria spiskowa, tylko że już robimy drugie zapętlenie, nie? W sensie, jakby jesteśmy już tak na takim poziomie ironii, że jakby w ogóle zakładanie, że istnieje Illuminati, ja wiem, że Illuminati chciałby, żebym to powiedział, ale zakładanie, że Illuminati istnieje i że są jacyś tacy ludzie, którzy rządzą światem i nikt, kurde, o nich nie wie, w sensie stary, w sensie jest problem, żeby zorganizować 3 osoby, żeby nagrać podcast, a oni myślą, że jest 30 osób czy 100 osób, które mają rządzić całym światem i to nie jest problem. Naprawdę, w sensie o czym mówimy? Każda osoba, która miała kiedykolwiek jakieś doświadczenie z zarządzaniem projektami, naprawdę, w firmie, jakiejkolwiek firmie i jakiejkolwiek skali, wie, że utrzymanie konspiracji na więcej niż jednej osobie jest absolutnie wykonalne. W sensie to by się nie wydarzyło.
To prawda.
Nie?
No, to prawda. Wojtek, tu się absolutnie zgadzam. Ale wracając do tego QAnon, tak. Trafiłem na Reddita, wiesz, podlinkowałem ci go, więc oczywiście ten link będzie w opisie. Reddit, subreddit nazywa się QAnon Casualties. I to oczywiście można się pośmiać i tak dalej, pożartować, ha, 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 nie? Ale generalnie to są bardzo, bardzo smutne historie. To znaczy, tam ludzie piszą po prostu o tym, jak stracili swoich znajomych, stracili swoich rodziców, jak byli wyrzuceni z domu przez swoich własnych rodziców, bo napisali coś na Twitterze, że nie zgadzają się z Trumpem. I to naprawdę jest mnóstwo przerażających historii o tym, jak Q tak naprawdę wyprał mózgi ludziom, nie? I to jest... Dlatego mnie to fascynuje, dlatego to jest dla mnie taki temat niesamowity, że pierwszy raz się zdarzyło, że coś, co wyrosło na 4chanie, czyli miejscu de facto dostępnym dla ludzi, którzy jednak ogarniają komputery bardzo dobrze. Wiesz, o co chodzi, nie? Że jakby, żeby dostać się na 4chana, znaczy zależy od konkretnego miejsca, bo tam na S to się trudniej dostać, a na Pol, tam gdzie tam się wszystko zaczynało, to jest chyba łatwiej, bo po prostu jest otwarte wejście, nie? Natomiast, chociaż nie wiem, to nie, bo mi się z Karaczanem teraz pomyliło. To na Karaczanie było trudno dostać się na niektóre miejsca, na niektóre te sub, jak to się nazywa tam u nich, sapczany czy coś, nie wiem. W każdym razie jest to niesamowite, że tym teoriom, że one opuściły to miejsce i trafiły do umysłów starszych ludzi. Mówię tutaj o boomerach tak naprawdę, bo to chyba jest to pokolenie, którzy chyba są zagubieni w tym internecie trochę i oczywiście Q pod płaszczykiem takiej tajemnicy i w sposób, w jaki pisane były te wszystkie dropy, był taki bardzo, bardzo tajemniczy, to wiesz, przekazywał w pewnym sensie wytłumaczenie świata. Wytłumaczenie świata, które oczywiście jest absurdalne zupełnie, natomiast to do nich w jakiś sposób trafiło i to myślę, że to jest mieszanka właśnie formy z treścią i to normalnie zatruło ludzi, nie? I to jest dla mnie fascynujące, że ktoś był w stanie, podejrzewam, że to jest grupa ludzi, bo to nie sądzę, żeby to był, znaczy ktoś oczywiście od kogoś musiało się zacząć, ale wydaje mi się, że to musi być grupa i zastanawiam się jakby jaki był cel de facto, nie? Bo w niektórych przekazach i to jest ciekawe, że właśnie na tym, między innymi na tym Reddicie znalazłem jeden z wątków, w którym ktoś mówił, że był, że wierzył w Q, nie? I wierzył, ale już nie wierzy, więc robi AMA, nie? I ludzie pytali na przykład, co sprawiło, że przestałeś wierzyć w te bzdury, nie? I ziomek mówi: przekonał mnie jeden drop, jedna informacja, w której Q twierdził, że zablokował jakieś serwery FBI, czy nie, CIA, przez połączenie satelitarne i wyłączył je, i ludzie pod tym postem pisali: o kurwa, faktycznie internet mi szybciej działa. I wiesz, i to było, było kręcenie po prostu tego w kółko. Niewiarygodne w ogóle, oczywiście. No i wiesz, jakby on, wiedząc trochę więcej o tym, jak działają komputery, jak działają sieci i zabezpieczenia, to wiedział, że to jest totalna bzdura. No i wiesz, i zaczął po prostu to trochę bardziej krytycznie patrzeć na resztę tych wszystkich wpisów. No i jednak na szczęście się z tego wyrwał, nie? Ale to nie jest łatwe, tak po prostu, wiesz, bo to do momentu, w którym nie, Q nie trafi na jakąś, wiesz, temat, w którym ty się na czymś znasz, nie, i wiesz, że to jest nieprawda, to wiesz, to możesz tak sobie dalej ciągnąć, więc niewiarygodne jest to, że udało się takim teoriom trafić do ludzi. To są oczywiście prawdopodobnie, wiesz, bardzo łatwowierni ludzie i potrzebujący celu w swoim życiu, zagubieni na maksa, wiesz, to można pewnie narysować cały jakby obraz psychologiczny takich ludzi, ale to się udało i to absolutnie wyrzuca mnie z kapci, że coś takiego w takiej formie dotarło do tak wielu ludzi i ostatecznie doprowadziło, wiesz, do tego, co się działo w Stanach, nie? Ale nie chcę o tym już za dużo mówić, natomiast chciałem właśnie trochę zamknąć ten temat Q tym subredditem, to znaczy, jeżeli chcecie, oczywiście i was też interesuje ten temat, tak jak mnie, albo nawet trochę mniej, ale to jest w pewnym sensie taki, wiesz, kwintesencja, bo tu możemy zobaczyć, jak bardzo szkodliwe to jest. I nie jakby w formie takiej, wiesz, polityczno-społecznej, tylko właśnie
to
na tym
tak
poziomie takim
czysto rodzinnym. Co zrobił, pamiętasz? Pamiętasz, że zrobił, tak, zrobił takie wideo o
strajkach kobiet, nie?
Tak, to tak. I o tym, jak prawdziwie właśnie rodziny upadają przez to, że właśnie, wiesz, ludzie zaczynają wierzyć właśnie w jakieś głupoty opowiadane w telewizji i tak dalej.
I to jest przerażające. To jest absolutnie przerażające i to jest chyba najbardziej takie odczuwalne dla wszystkich i najbardziej przykre, nie? No bo... No szkoda, jakby, że rodziny się rozpadają przez to, przez jakiegoś ziomka, który, wiesz, wrzuca jakieś gówno do internetu. Ale no cóż, po prostu uważajcie i jeżeli...
Prawdziwy atak na polskie rodziny to był. Ja też go oczywiście podlinkuję w opisie odcinku. W sensie to był naprawdę mocny, w sensie mocny. No to jest chyba mocny film, tak mi się przynajmniej wydaje.
Tak, trudny dla mnie film. Znaczy nie, no już nie chcę żartować, a to jest dobra rzecz, warto obejrzeć. Natomiast tak, jeżeli chcecie poczytać sobie historię ludzi, to absolutnie zapraszamy tam. I ostatni taki wisienka na torcie, wrzuciłem obrazek, który krąży po tym prawicowym internecie. Na Parlerze chyba go ktoś tam wynorał i pokazuje Time for Change. I tutaj właśnie są wylistowane serwisy, z których konserwatywnie myślący ludzie powinni korzystać, a z których nie powinni, więc zamiast Facebooka jest MeWe, ja akurat nie znam tego, zamiast Twittera jest Parler oczywiście, zamiast YouTube'a jest Rumble, zamiast Chroma jest Brave i to jest ciekawe, to z tym nawet można by się zgodzić, jako wiesz ten, zamiast Fox News, które już się odwróciło tyłem do Donalda Trumpa, jest Newsmax TV, co jest w ogóle już. Ale Trump chyba o tym tweetował. No i zamiast Google jest DuckDuckGo. Oczywiście tutaj też jesteśmy za tym jak najbardziej. Zmieniajcie, nie ma problemu. Bo to lepsze, nie? A przynajmniej bardziej dbające o prywatność. Więc zabawne, że nawet w niektórych rzeczach możemy się zgodzić, nie?
W sensie... Dobra, Wojtek. Dobrze. Po prostu, Wojtek, chodźmy do After Darka, powiedz mi o swoim kanale na YouTubie zamiast... tak.
Dobrze. No to dziękuję bardzo za dzisiejszy
odcinek. Powodzenia wszystkim w życiu.
Tak, miejcie dobre życie.
Ciao.
Pa.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli masz taką możliwość. Montaż Wojtek Wiman, identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski, intro i outro to tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak obudzenie się wyspanym parę minut przed budzikiem. Dziękujemy i do usłyszenia już za tydzień.